Audycje kulturalne w dobrym tonie.
To są audycje kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo ciekawym projekcie, o bardzo ciekawym raporcie, a tak naprawdę o bardzo ciekawym i ważnym zjawisku. Mianowicie myślę, że wszyscy mieliśmy już okazję zauważyć, że zmienia się trochę struktura w naszym kraju. Pojawiło się więcej obywateli, obywatelek Ukrainy, także z Białorusi. Co za tym idzie, pojawiło się także więcej dzieci tych narodowości. Tak się złożyło, że Warszawskie Obserwatorium Kultury postanowiło zbadać i sprawdzić, jaki jest udział tych dzieci w kulturze Warszawy. Na czym polega ten udział? Dlaczego to jest ważne, żeby być świadomym, jak on przebiega, a także jak wpływać na to, żeby go zwiększać? O tym będą dzisiaj opowiadały dr Małgorzata Bakalarz-Duverge, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury, a także Sara Majher-Wojciechowska, koordynatorka projektu Dzieci Uczestniczą WOK. Witam w audycjach kulturalnych. Jest mi bardzo miło, że przyjęłyście zaproszenie do audycji kulturalnych. No i jestem przekonana, że przed nami bardzo ciekawa rozmowa.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dzięki za zaproszenie.
Co skłoniło was do tego, żeby przygotować raport i zająć się tym, w jaki sposób dzieci pochodzenia ukraińskiego i białoruskiego w tej warszawskiej kulturze uczestniczą?
Nasza przygoda z przyglądaniem się nieodświętnej czy codziennej wielokulturowości Warszawy właściwie zaczęła się od samego początku powstania Warszawskiego Obserwatorium Kultury. My mamy dopiero 3 lata i w zasadzie odkąd powstaliśmy, współpracujemy na różne sposoby z osobami i z kolektywami białoruskimi i ukraińskimi, które produkują czy są aktywne w polu kultury. Często nasza przestrzeń po prostu służyła ich spotkaniom. To nam także uświadomiło, że tak naprawdę możemy mówić w tej chwili już o funkcjonowaniu 3 równoległych obiegów kultury. Obiegu polskiego, białoruskiego i ukraińskiego. I że to nie jest tylko sytuacja warszawska, ale tak naprawdę to jest rzeczywistość Polski w dużych i nawet w średnich miastach. Jest wystarczająca masa krytyczna twórców i twórczyń zaangażowanych w kulturę, którzy musieli uciekać z Ukrainy i z Białorusi i którzy twórczo realizują się na terenie naszych miast. Na ogół jest tak, że ta działalność jest niewidoczna dla ludzi, którzy posługują się tylko językiem polskim, ponieważ te publiczności są informowane innymi kanałami komunikacji w swoich językach narodowych na temat koncertów czy wydarzeń teatralnych czy innego rodzaju wydarzeń artystycznych, które dzieją się w przestrzeni miejskiej. Wydało nam się to bardzo interesujące i początkowo przede wszystkim chcieliśmy jakby zmapować, zinwentaryzować te obiegi kultury, ale dosyć szybko pojawiło się u nas inne pytanie badawcze, równie ważne, a społecznie być może jeszcze bardziej przydatne, to znaczy w jaki sposób z kultury korzystają dzieci. Dzieci w wieku szkolnym, tak na pierwszy rzut zajmujemy się przede wszystkim dziećmi w wieku lat 7-15, co oznacza także, że są to dzieci, które jeszcze w pewnym stopniu ich wybory związane z uczestnictwem w kulturze są wyborami dyskutowanymi z rodzicami. Wydawało nam się, że to jest po pierwsze ważne dla każdego miasta, żeby zrozumieć, w jaki sposób dzieci ukraińskie i białoruskie korzystają z kultury. Ważne jest dla nas też, jak te rodziny korzystają z kultury. Kiedy mówię o uczestnictwie w kulturze czy korzystaniu z kultury, mam na myśli korzystanie z oferty kulturalnej, takie jak na przykład właśnie spektakle, czy powiedzmy koncerty, czy wyjścia do muzeum, ale także korzystanie z edukacji kulturalnej, czyli tego rodzaju zajęć, po które chodzimy do domów kultury, warsztatów, różnego rodzaju sposobów na to, żeby uczyć się amatorsko lub paraprofesjonalnie artystycznych rzeczy. To nasze zainteresowanie edukacją kulturalną wiąże się też z faktem, że edukację kulturalną badamy i badamy ją w placówkach kultury i wiemy o tym, że znowu, dzieci białoruskie i ukraińskie często nie stanowią odrębnego źródła informacji dla instytucji kultury, dlatego że te dzieci na ogół przychodzą już z taką znajomością języka polskiego, że nie uczestniczą w jakichś specjalnych programach, które miałyby jeszcze dywersyfikować je ze względu na znajomość języka. I to tylko rodzice, którzy przychodzą, często potrzebują na przykład pomocy językowej, natomiast dzieci zupełnie nie. I w związku z tym, jak zapytaliśmy wiele instytucji kultury o to, czy badają, kto do nich przychodzi i czy badają, czy przychodzą do nich i jak przychodzą do nich dzieci ukraińskie i białoruskie, często słyszeliśmy, że nie ma takiej kategorii, ponieważ po prostu dzieci są i przychodzą i zapisują się na zajęcia. Z tych różnych przyczyn, a także z naszej wiedzy na temat syndromu drugiego pokolenia migrantów, który to drugie pokolenie migrantów często jest właśnie narażone na radykalizację, narażone na wykluczenie czy stygmatyzację związane z tym, że z jednej strony noszą ze sobą stygmę i uprzedzenia, które często towarzyszą życiu migranta, a z drugiej strony są już w pełni funkcjonującymi obywatelami kraju pochodzenia. Ponieważ wiemy o tym z innych krajów, w związku z tym miałyśmy też takie poczucie, że być może warto jest zadać sobie pytanie, jaką rolę kultura może odegrać w tym, żeby zapobiegać takiemu syndromowi, czy żeby pomagać, czy wspierać drugie pokolenie migrantów do tego stopnia, w którym czują się nie tylko tolerowani, ale także zaproszeni do tego, żeby być częścią społeczeństwa.
To się już w twojej wypowiedzi pojawiło, ale wydaje mi się, że bardzo dużą wartością raportu i badań, które przeprowadziliście, jest to, że patrzycie na problem czy zjawisko z bardzo wielu perspektyw. Badałyście postawy, oczekiwania dzieci, ale także rodziców, także instytucji publicznych, w ogóle instytucji związanych ze światem kultury. Chyba najważniejsza jest ta dziecięca.
To badanie, które zrealizowałyśmy w tym roku od czerwca do grudnia, ma charakter pilotażowy i ta pilotażowość ma pewne minusy, ale ma też bardzo duży plus. Bardzo dużym plusem jest to, że mogłyśmy sobie dać przestrzeń na przetestowanie jakby różnych podejść metodologicznych, różnych technik badawczych i spróbować połapać głosy tych różnych grup, o których wspomniałaś. Minusem jest to, że zbieramy materiał badawczy, który jest na bardzo małych grupach i trudno jakby generalizować na podstawie takiego materiału badawczego i mówić o całej społeczności osób z doświadczeniem migracji z Ukrainy lub Białorusi, bo też ważną cechą dla nas było jednak to doświadczenie migracji, bo oczywiście jesteśmy świadome tego, że w Warszawie jest wielka społeczność na przykład polskich Ukraińców, którzy mieszkają tutaj od pokoleń albo chociaż od więcej po prostu niż jednego pokolenia. Te osoby są w zupełnie innej sytuacji niż osoby, które tej migracji doświadczyły. Tak samo osoby z Białorusi i tak samo też jesteśmy świadome, że jakby wielokulturowość Warszawy sięga dużo szerzej niż te dwie największe grupy obcokrajowców, którzy u nas mieszkają. Wiemy, że mamy bardzo dużą społeczność wietnamską, czy też na przykład osób z Bangladeszu i tak dalej. Super byłoby rozszerzyć to badanie również na te osoby, ale z racji pilotażu musiałyśmy podjąć jakąś decyzję i zdecydowałyśmy się tutaj na te dwie najliczniejsze grupy. Tutaj trochę nie ma mowy o takiej generalizacji, ale dzięki temu zróżnicowanemu podejściu możemy połapać różne tropy badawcze z tych różnych grup. No i w ramach tego badania pilotażowego przeprowadziłyśmy aż 14 wywiadów z przeróżnymi instytucjami, podmiotami kultury, zarówno diasporalnymi, ukraińskimi, białoruskimi, jak i polskimi. I też te nasze rozmowy były z wielu poziomów. Czasem to były rozmowy z osobami, które tworzą program skierowany do dzieci danej instytucji, a czasem to były rozmowy z instruktorkami, które prowadzą dosłownie 3 zajęcia. Rozmawiałyśmy też z dziećmi w ramach grup fokusowych, czyli takich wywiadów grupowych. Zrealizowałyśmy 2 takie wywiady z dziećmi ukraińskimi i z dziećmi białoruskimi. Tutaj jakby też ważna jest ta wielojęzykowość naszego badania i aplikujemy tutaj takie podejście, że rozmawiamy z dziećmi w językach, w których one chcą się z nami porozumiewać, więc za każdym razem, kiedy planujemy jakieś wywiady, coś w czym jakby jest komunikacja, to zapraszamy do współpracy osoby, które natywnie mówią w języku białoruskim, ukraińskim, rosyjski czasem jest bardzo potrzebnym językiem tutaj. Rozmawiałyśmy też z rodzicami tych dzieci i jeszcze z paroma innymi rodzicami. To były wywiady indywidualne. Ciężko mówić o tym opowiadaniu o całej społeczności, bo jakby tych 10 rodziców, którzy nam się trafili, to jest jakby 10 po prostu indywidualnych perspektyw, które oczywiście nie wyczerpują jakiegoś przekroju tej społeczności. Posiadają jakieś cechy, też z jakiegoś powodu się do nas zgłosiły na te badania. Bardzo byśmy chciały złapać perspektywę jak najszerszą. Więc mamy te instytucje, mamy rodziców, mamy dzieci. Robimy teraz też super taki mini, można powiedzieć, projekt badawczy w ramach tego projektu z grupą 8 dzieci, 4 białoruskich, 4 ukraińskich, gdzie dzieci przez 2 tygodnie ostatnie opowiadały nam o swoim czasie wolnym i rzeczach, które robią w tym czasie wolnym w pamiętnikach, które dla nich przygotowałyśmy. Rozdałyśmy im także analogowe aparaty jednorazowe i codziennie nie fotografowało jakiś moment właśnie z wykonywania czegoś w czasie wolnym. No i te pamiętniki, te fotografie są takim otwarciem do tego, żeby jeszcze porozmawiać z nimi o kulturze i czasie wolnym. To będzie się działo już w ramach wywiadów indywidualnych. Chcemy też zwieńczyć ten projekt fotograficzną wystawą, którą razem z dziećmi przygotujemy w ramach warsztatu kuratorskiego. Przeprowadziliśmy kilka wywiadów grupowych z grupami nauczycieli i instruktorek i instruktorów z domów kultury. No i teraz jest taki moment, kiedy pozbierałyśmy sobie tę wiedzę i możemy spróbować coś opowiedzieć. Tak jak mówiłam, są to takie zalążki i tropy, które ukierunkują nas w jakiś sposób na przyszły rok, ale ja bardzo się cieszę, że mogłyśmy właśnie popróbować różnych metod i spojrzeć na to zjawisko z różnych perspektyw.
Pojawiło się takie hasło jak infantylizacja oferty. I jestem bardzo ciekawa, czy zgodziłybyście się rozwinąć, wytłumaczyć, na czym to zjawisko polega, no i jakie ono może nieść ze sobą konsekwencje.
To jest trochę historia, którą próbujemy rozpakować społeczeństwu, a która jest związana z taką właśnie nieodświętną wielokulturowością. Staramy się używać tego sformułowania z pełną premedytacją, ponieważ wydaje nam się, że jakby dotychczas nasz dyskurs w Polsce, dyskurs publiczny wokół faktu, że Polska staje się wielokulturowym krajem, ma taki odświętny charakter w sensie takiego zrywu. Przypominamy sobie cały czas o tym, jak to było pięknie, jak Polacy poradzili sobie z bohaterskim wyzwaniem przyjęcia osób z doświadczeniem uchodźstwa w 2022 roku. I to oczywiście jest piękne i ogrzewające i jest faktem. Natomiast trochę jest tak, że to nie pozwala nam spojrzeć na to, co to znaczy od poniedziałku do piątku, a nie tylko w sobotę i niedzielę, kiedy przypominamy sobie o tych pięknych i bohaterskich czynach lub o okropnych i ksenofobicznych wydarzeniach. Bo to też jest tak, że opowiadanie o tej sytuacji, w której znajduje się polskie społeczeństwo, które po raz pierwszy od 80 lat znowu staje się wielokulturowe, opowiadanie o niej tylko w kategorii takich schematów bohatera lub tego, który nie potrafi sprostać temu wyzwaniu, zamyka rozmowę na to, co oznacza życie w nowej, wielokulturowej przestrzeni. Po raz pierwszy od 80 lat słyszymy w przestrzeni publicznej na dużą skalę język polski mówiony z akcentem. Po raz pierwszy od 80 lat ludzie w autobusach rozmawiają ze sobą przy nas i my nie rozumiemy, o czym oni mówią. Na poziomie takiego zwykłego, powszedniego życia zmieniła się sytuacja społeczeństwa i my nie mamy na nią dobrych narzędzi, ponieważ jesteśmy jakby pierwszym pokoleniem od kilku, które się z tym mierzy. Jednym z aspektów tego faktu, że nagle dookoła nas są ludzie, którzy mówią po polsku z akcentem, jest taka reakcja, którą znamy ze wszystkich innych wielokulturowych społeczeństw. Taka mianowicie, że kiedy mówisz po polsku, czy kiedy mówisz w języku większości z akcentem albo nieporadnie, jesteś postrzegany czy postrzegana jako osoba, która ma trochę niższy kapitał intelektualny. To się zdarza szczególnie w społeczeństwach, które no, nie mają tego nawyku, czy tego zrozumienia, że to jest sytuacja oczywista, że sposób, w jaki się komunikujemy, nie oznacza naszych możliwości intelektualnych. To jest oczywiście jedno z wytłumaczeń, ale dobrze pokazuje, jak wiele jest do rozpakowania, czy do wyrozmawiania społecznie na temat konsekwencji tego, że staliśmy się nagle, dość nagle, jednak w ciągu kilku lat społeczeństwem wielokulturowym. No i teraz ta historia o infantylizacji oferty jest związana z kilkoma opowieściami, które usłyszałyśmy od rodziców, którzy opowiadali nam, że bardzo często ich dzieciom oferowane są zajęcia, które są jakby poniżej ich poziomu, ponieważ nikt nawet nie sprawdza, jak wysoki jest poziom, który jakieś dziecko sobą reprezentuje. Chyba najbardziej wymowną historią była opowieść jednej z matek, której córka uczy się grać na flecie poprzecznym. I najpierw z dużym zaskoczeniem Polacy przyjmowali fakt, że to jest flet poprzeczny, a nie fujarka. Z takim podtekstem, jak to jest możliwe, że oni tam na Ukrainie was jeszcze uczą na fletach poprzecznych. Dziewczynka chodziła do szkoły muzycznej w Ukrainie oczywiście. No a potem była oczywiście pewna nieporadność w znajdowaniu ekwiwalentów zajęć albo ewentualnie proponowaniu czegoś, co było no, dużo prostsze czy dużo mniej skomplikowane niż umiejętności tej dziewczynki. Czy to wynika ze złej woli? Nie. I chciałabym właśnie, żebyśmy też odczarowywali tą bohaterskość, której zawsze musi towarzyszyć jakieś potępienie tych, którzy nie dają rady. No właśnie nie. To nie jest opowieść o tym, że są tylko dobrzy, wspaniali albo okropni Polacy. To jest opowieść o tym, że jesteśmy nieporadni i że polegamy na wielu skojarzeniach, skrótach myślowych i niezrozumieniach, które leżą po obu stronach, o których jak najszybciej trzeba pragmatycznie, a nie politycznie zacząć rozmawiać, ponieważ myślę, że najważniejsze w tej nieodświętności wielokulturowości jest to, że ona z nami zostanie na wiele lat i że dobrze, żebyśmy zaczęli o niej rozmawiać jako o stanie permanentnym i długofalowym, a nie o nagłym zrywie, który za moment ustąpi.
To mogłoby być świetna puenta naszej rozmowy, jednak ja nie chciałabym jej jeszcze kończyć, również dlatego, że na bazie tego, co stworzyłyście, ja zaczęłam się zastanawiać nad tym, co sektor kultury może zyskać dzięki obecności, dzięki zaangażowaniu dzieci właśnie z Ukrainy i Białorusi, bo to, że one mogą dzięki kulturze zyskać bardzo wiele, rozwijać swoje umiejętności, poznawać rówieśników, lepiej funkcjonować w grupie, uczyć się języka. Myślę, że tutaj możemy wymieniać bardzo długo. Natomiast ja mam w sobie bardzo mocne przekonanie, że dział kultury również na ich obecności może bardzo wiele zyskać.
Ja mam na to bardzo łatwą odpowiedź. I ona przede wszystkim wiąże się z naszym badaniem, ale wiąże się także z innym procesem, który prowadzimy w Warszawskim Obserwatorium Kultury, a który nazywa się niezbyt seksownie Diaspory. I polega na tym, że staramy się łączyć ze sobą środowiska kultury i sztuki polskich, ukraińskich i białoruskich twórców. I te spotkania sieciujące, jakie sobie nazywaliśmy, prowadzimy zawsze dla jednej branży i wokół jednego tematu. A wiąże się to z wyartykułowaną przez środowiska diasporalne potrzebą, żeby być postrzeganymi przez pryzmat swoich zawodów i przez pryzmat swojej branży, a nie przez pryzmat swoich paszportów. Więc zamiast robić spotkanie dla twórców teatru z Polski, Białorusi i Ukrainy, na którym będziemy pić kawę i wymieniać się numerami telefonów, niektórzy z nas wyższościowo, inni nie, ale wciąż, zorganizujemy spotkanie dla twórców teatru, w czasie którego zastanawiamy się nad bieżącym tematem, który dotyka nas wszystkich, czyli na przykład jak przyciągnąć młodzież do teatru. I wtedy dalej pijemy tę kawę, ale już nie wymachując swoimi paszportami, tylko zastanawiając się wspólnie nad tematem, który jest nam bliski, nad tematem, do którego możemy wykorzystać swoje umiejętności, swoją praktykę i swoje doświadczenia i który dzięki temu może być bogatszy, może być udzielona na niego lepsza odpowiedź. Zaczynam od dorosłych, ponieważ to samo dotyczy dzieci. Te dzieci i ci rodzice, z którymi rozmawialiśmy, bardzo często podkreślają, że przestrzeń kultury, w przeciwieństwie do przestrzeni szkoły niestety, jest dla nich tym miejscem, w którym mogą się rozwijać, mogą rozmawiać z innymi rzeczywiście, mogą też doświadczać pewnego wytchnienia, które też ich bardzo odstresowuje. Ale jeden z powodów, na który zwracają uwagę, jest taki, że jak przychodzą do sali lepić z gliny albo malować akwarelą, to wszyscy tam przychodzą w jakiejś sprawie. Nikt nie sprawdza, czy ktoś będzie opowiadał o swoich pierożkach, barszczu, czy kolejnej odsłonie, a jak to tam się u was w Ukrainie obchodzi jakieś święto, tylko siadamy i rozmawiamy na temat tego, jak najlepiej namalować akwarelą tę martwą naturę, albo coś jeszcze innego, co akurat jest na dzisiaj przygotowane. Ta zmiana perspektywy stygmatyzującej na perspektywę zapraszającą, ale też taką, która jest robieniem czegoś wspólnie, przy oczywiście dużej wrażliwości na to, że konteksty mogą być różne, że warto jest tłumaczyć żarty, tłumaczyć odniesienia kulturowe, które nie są dla wszystkich oczywiste. Wydaje się, że to jest ten sposób na to, żebyśmy wszyscy na tym zyskali. Wszyscy jesteśmy w tej chwili na jakimś spektrum pierwszego pokolenia czy drugiego pokolenia. W takim sensie, że polskie dzieci po raz pierwszy w swoim dzieciństwie mają taką sytuację, w której kolegują się i funkcjonują razem z dziećmi z doświadczeniem migracji, a dzieci z doświadczeniem migracji z oczywistych przyczyn są także po raz pierwszy w sytuacji, w której są jakby wykorzenione ze swoich domów, które pamiętają lub nie. Sytuacja, w której siadamy razem z nimi przy stole i robimy coś i patrzymy wszyscy nie tylko na siebie, ale także w jakimś wspólnym kierunku, powoduje, że możemy wszyscy wylądować na takim sposobie funkcjonowania, na takim modus operandi współ mieszkania razem, który dla wszystkich będzie ciekawy, wzbogacający, inspirujący, ale także bezpieczny.
To na koniec naszego spotkania zapytam o to, co dalej. Odpowiedź na to pytanie już częściowo pojawiła się w trakcie naszej rozmowy, ale wydaje mi się, że to będzie taka kropka nad i w rozmowie o projekcie.
Przed nami 5 grudnia w Woklabie, czyli w takiej przestrzeni Warszawskiego Obserwatorium Kultury na ulicy Marszałkowskiej, odbędzie się okrągły stół, którego gdzieś punktem wyjścia będą wyniki tego naszego pilotażowego badania, ale przede wszystkim chcemy zaprosić do rozmowy i zapraszamy do rozmowy 10 osób do tego stołu. Zapraszamy również publiczność. Wydarzenie jest otwarte. Można posłuchać tego, jak będziemy ze sobą dyskutować, jakie tematy tam zostaną rzucone pod rozmowę. Będziemy podejmować 3 jakieś takie bloki tematyczne, które nam w tym badaniu wydały się na tym etapie interesujące, znamienne, warte rozwinięcia i do pomyślenia o tym, jak można za nimi podążać w przyszłości. Pierwszy temat jest związany z tą perspektywą dzieci i rodziców. Jakie tutaj są potrzeby? Czy te potrzeby jakby są w obszarze kultury? Czy te potrzeby są spełniane przez te instytucje, między innymi, które przebadałyśmy, ale też może jakieś inne? Jakie są bariery dostępności tej kultury dla nich? Jakie tutaj też się pojawiają aspiracje? I czy te aspiracje w Warszawie, takiej, jakiej jesteśmy teraz, są możliwe do spełniania? Czy też tutaj jest więcej barier niż takich pozytywnych stymulantów? Drugi temat dotyczy tej zróżnicowanej oferty kulturalnej, a mianowicie takich różnych podejść podmiotów kulturalnych, które udało nam się zidentyfikować, ponieważ to jest naprawdę bardzo szeroki wachlarz. I tutaj może jeszcze powiem o tym, że bardzo ciekawe i niewykluczające jest to, jak na różne potrzeby inne instytucje mogą odpowiadać, ponieważ mamy podmioty kultury diasporalne, które bardzo często pełnią rolę takich kontrprzestrzeni, gdzie dzieci jakby w bezpiecznym miejscu mogą rozwijać swoją tożsamość związaną z bycią grupą mniejszościową, jakąś relację jakby z krajem pochodzenia, relacje w ramach społeczności, budują taką zdolność do tego, żeby poradzić sobie, skonfrontować się z jakimiś potencjalnymi przykrościami, które mogą je spotkać poza ramami tej bezpiecznej przestrzeni czy domu, czyli jakby z ksenofobią, z uprzedzeniami i tak dalej. Tylko, że właśnie to bycie w kontrprzestrzeni wcale nie musi oznaczać jakiejś izolacji. To jest właśnie ta zdolność do konfrontacji, budowanie swojej tożsamości, budowanie pewności siebie i relacji, a poza tą kontrprzestrzenią te same dzieci chodzą do polskich szkół też, korzystają z oferty kulturalnej polskich podmiotów. Równolegle razem z tym procesem może jak najbardziej toczyć się integracja. Z drugiej strony mamy te polskie podmioty kultury, które pełnią naprawdę szereg ról. Jeśli chodzi o integrację, to najbardziej jakimiś takimi jaskrawymi przykładami wydają nam się tutaj teatry, które mają jakieś rodzaje programów integracyjnych, że przez te działania teatralne, przez pedagogikę teatru najbardziej skutecznie można te dzieci wrzucić w taką wymieszaną sytuację i sprawić, że faktycznie nawiązują ze sobą relacje, poznają się, budują otwartość do siebie nawzajem. Zarówno jakby te dzieci z doświadczeniem migracji, jak i polskie dzieci potrafią się na siebie otworzyć, potrafią zacząć do siebie rozmawiać. Bardzo często w takich procesach, nawet jak na początku potrzebna jest jakaś osoba do tłumaczenia języka, to ta potrzeba bardzo szybko znika i to są bardzo budujące przykłady, te, na które natrafiłyśmy. Są też takie polskie podmioty kultury, które bardzo wspierają takie pole współmieszkania w ramach tej różnorodności i to są te podmioty lokalne, jak domy kultury, albo mamy przykład też takiej świetlicy prowadzonej przez Fundację Ocalenie w Malu Ochockiego Domu Kultury i to jest też naprawdę bardzo budujący przykład, gdzie przez obecność od poniedziałku do piątku dzieci przeróżnych kulturowo, tam nie ma tylko ukraińskich, białoruskich dzieci, bardzo różne dzieciaki tam są i one, poza tym, że stają się częścią tego miejsca, to stają się też częścią okolicy. Sąsiedzi, społeczność lokalna też jakby przyzwyczaja się, następuje wymiana, mieszanie się i to, że te dzieci mówią w innym języku, kopią piłkę na podwórku, staje się jakimś elementem codzienności, a nie czymś, co jest dziwne, z czym należy się zastanawiać, o co tutaj chodzi. To też jest bardzo budujący przykład i mamy poczucie, że potrzeba takich miejsc więcej. Taka świetlica jest jedna, mogłoby być ich więcej i dlatego też widzimy w domach kultury taki potencjał, że one mogłyby bardziej się rozwijać, bardzo się otwierać, ale też jakby jakimś takim wyzywającym pytaniem tutaj w obszarze wielokulturowości, blisko domu, jest to jakby jak takie lokalne podmioty kultury otwierać tak, żeby one zapraszały, bo z naszych obserwacji wiemy, że samo otwarcie, samo przetłumaczenie oferty na jakiś inny język nie jest wystarczające i myślę, że tutaj w tej sekcji właśnie o różnych podejściach podmiotów kultury będziemy się zastanawiać. No i ostatnią strefą, którą będziemy dyskutować, jest ta relacja pomiędzy kulturą a szkołą. Wychodząc od tego, że szkoła często jest postrzegana jako ten negatywny element, a to, co się dzieje w miejscach kultury, jako pozytywny. Trochę jak tutaj budować jakieś mosty, łączniki, jak wpuszczać tę kulturę bardziej do szkoły, żeby ona wspierała integrację, jak pomagać dzieciom wychodzić ze szkoły i wpadać do tego świata kultury. Więc serdecznie zapraszamy na ten okrągły stół.
Celem okrągłego stołu jest nie tylko szansa na to, żeby porozmawiać o tym, co dotychczas udało nam się ustalić, albo jakie wątki wydają nam się interesujące, ale także wywołanie takiej sytuacji, w której razem z ekspertkami i ekspertami porozmawiamy o wynikach naszego pilotażu i zastanowimy się, w jaki sposób kontynuować badanie, ponieważ ten raport, o którym mówisz, jest dość skromnym podsumowaniem pilotażowego badania i tego jego pierwszego etapu. Natomiast przed nami rok 2026, w którym mamy nadzieję w pełni rozwinąć żagle i kontynuować badanie. I to, w jaki sposób przebiegnie nasza rozmowa przy okrągłym stole, będzie również rzutowało na ostateczną koncepcję merytoryczną badania. Tym bardziej zapraszamy wszystkich do tego, żeby włączyć się i w nim uczestniczyć.
Z kolei ja za rozmowę i za spotkanie dzisiaj bardzo dziękuję. Jak słyszeliście, bardzo wiele wniosków, sporo też pytań i wątków, nad którymi warto zastanawiać się dalej. Sądzę też, że hasło wielokulturowość to jest coś, co powinniśmy nie tylko zapamiętać, tylko zacząć się przyzwyczajać, że taki świat jest i odkrywać piękno tej rzeczywistości. Dzisiaj o projekcie Dzieci Uczestniczą opowiadała dr Małgorzata Bakalarz-Duverge, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury, a także Sara Majcher-Wojciechowska, koordynatorka projektu. Bardzo dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję.
Dziękuję również.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.